Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyrymblewska, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy o rozwoju człowieka, od początku jego istnienia do okresu wczesnoszkolnego i o zagrożeniach, o kryzysach, jakie wtedy na nas czyhają. Przejdźmy może teraz do kolejnej fazy. To będzie okres szkolny, kiedy już dorastamy. Co nas wtedy czeka?
Czyli to jest taki okres od, powiedzmy, 12 roku życia do 18 roku życia, który jest związany z budowaniem własnej tożsamości albo z takim rozproszeniem ról. W tym okresie dzieci obserwują bardzo dużo, młodzież już, nie dzieci, obserwuje bardzo dużo zmian fizjologicznych u siebie, zmian w budowie ciała. To jest też okres, kiedy pojawiają się wyraźne cechy płciowe u młodzieży. I obraz, który sobie do tej pory stworzył ten młody człowiek, musi poddać weryfikacji. To jest pytanie znowu o to, jaki ja naprawdę jestem. I konfrontacja po raz pierwszy z tym, co inni o mnie myślą, jak inni mnie odbierają, a co ja na swój temat myślę. Nie zawsze te przekonania będą spójne z tym, jak grupa mnie odbiera, jak rodzice mnie odbierają, a to, co ja o sobie myślę. I to, co jest ważne w tym okresie, to budowanie pewności siebie, czy właśnie próbowanie siebie w różnych rolach. Tutaj też dzieci zaczynają, młodzież zaczyna myśleć o tym, czy to, co robią, przyniesie im jakiś sukces. No więc to jest taki też czas, kiedy jak wiem, że nie potrafię tańczyć, to już nie będę się pchał do kółka tanecznego, tylko jak jestem świetny w piłce nożnej, to raczej będę próbował swoich sił w piłce nożnej. Zwłaszcza jeżeli rodzice wcześniej pozwolili nam na to, żeby wybrać tą swoją pasję i się trochę dookreślać. To jest też czas, kiedy młodzież doświadcza z jednej strony tego, że może być przywódcą jakiejś grupy, może przewodzić, a z drugiej strony musi się podporządkować, no bo jeszcze jednak jest nieletni i nie zawsze może rządzić. Tutaj do przemocy może dochodzić na wszelkie możliwe sposoby. Bo zarówno ze strony rówieśników między sobą w szkole, kiedy jest ta walka o dominację, walka o to, kto będzie przywódcą, jak i ze strony rodziców, którzy często trudno znoszą okres buntu i dojrzewania u dzieci. I wszystkim rodzicom bardzo głęboko tutaj współczujemy i próbujemy się z nimi tutaj solidaryzować, bo wiemy, że to trudny czas. Natomiast czas, którym dziecko mocno buduje swoją tożsamość i próbuje się odseparować od tych rodziców. W takim sensie zaznaczyć swoje ja, zbudować sobie odpowiedź na pytanie, kim ja jestem naprawdę, czego chcę od życia. Ale to też będzie czas, kiedy będą eksperymenty z używkami, będą pierwsze miłości, zawody miłosne, być może jakieś niedojrzałe jeszcze kontakty seksualne i rodzic ma dużo wyzwań, które dziecko mu tutaj stawia. I tutaj może zachodzić do przemocy zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony dzieci. Jeżeli będziemy myśleć o młodzieży, która może sięgnąć po używki, to będą się zachować agresywnie, nie będą liczyć się z uczuciami rodziców i może dochodzić do zniewagi, do agresji. A z drugiej strony rodzice, którzy nie radzą sobie z wychowaniem, mogą uciekać się do szantażu emocjonalnego czy przemocy fizycznej.
Dlaczego w takim okresie młodzież sięga po używki, po alkohol, narkotyki? Dlaczego stosuje przemoc? Skąd się to bierze?
U chłopców kilkadziesiąt razy skacze poziom testosteronu. Energia ich rozpiera. Chcą się też dowiedzieć, kim tak naprawdę są. A bez buntu, z tego okresu trudno się o tym dowiedzieć. No bo jeżeli do tej pory wszystko wykonywali pod dyktando trochę, w cudzysłowie, rodziców, to żeby się odseparować i zbudować taką swoją autonomię, to ja muszę się dowiedzieć, co ja lubię, czego chcę, a tylko w tym okresie, gdy ja się przeciwstawię temu autorytetowi, mogę się dowiedzieć, czy to jest moje, czy to jest jego. Kiedy tego nie doświadczę, nie zbuntuję się, to nie jest zdrowe dla rozwoju dziecka. Dla rodzica jest to czas trudny, ale okres buntu jest jak najbardziej potrzebny. I to jest właśnie też sprawdzian dla rodziców pod takim kątem, kiedy postawiam tą granicę. Młody człowiek potrzebuje granic, potrzebuje tych drogowskazów od rodzica. I na ile raz, kiedy zrobi jakąś głupotę największą, można by było powiedzieć, że rodzic może z nim porozmawiać, coś wyjaśnić. Natomiast jeżeli za drugim razem już nie wyciągnie tych konsekwencji, no to będzie to pokazywać, że to nie jest granica. To możesz tą granicę przekraczać. A dziecko nie wie, ten młody, dorastający człowiek potrzebuje kogoś dojrzałego, który powie, stop, tutaj się musisz zatrzymać. To już jest raniące dla kogoś innego. To jest zagrażające, to jest niebezpieczne. Dlatego ci rodzice w tym okresie są bardzo ważni, ale też ten bunt jest bardzo ważny. To jest też czas, kiedy młodzież próbuje zaimponować w grupie rówieśniczej. Często u chłopców zwłaszcza wiąże się to z kultem tego, kto jest silniejszy. Kto więcej może przebiec, kto więcej kogo może uderzyć. To jest też czas, kiedy młodzież sama się podpuszcza do wielu rzeczy. Co ty tego nie zrobisz? Będziesz frajerem, jak tego nie zrobisz. Będziesz słabeuszem tutaj, jak tego nie zrobisz. I to też pokazuje, na ile to, jakie zaplecze ma dziecko w postaci rodziców, na ile rodzice pozwolili mu na to, żeby nauczyć się stawiać granic, żeby też wierzyć mu w to, że sobie poradzi, pozwoli mu na to, żeby nie iść za tym tłumem. Jeżeli będzie miał taką bezpieczną bazę, że ja wiem, że rodzice mnie wychowywali, pozwalali mi na wiele rzeczy, ale pokazywali, gdzie jest umiar. Uczyli mnie szacunku do drugiego człowieka, to ja mogę zapalić tego papierosa, sprawdzić to, jak to jest. Natomiast nie będę musiał tego kupić. Nie będę musiał się w ten sposób wkupywać w grupę. Będzie to raczej na zasadzie doświadczenia tego, jak to wygląda. Natomiast jeżeli ja mam niskie poczucie własnej wartości, czuję się nielubiany w grupie, te fazy wcześniejsze, o których rozmawiałyśmy, nie przebiegły poprawnie, jestem za słaby, żeby się temu przeciwstawić, większą będę miał predyspozycję do tego, żeby ulec wpływowi tej grupy, żeby ktoś mnie wreszcie zaakceptował.
Czy można stwierdzić, że młody człowiek, który dominuje w grupie, rządzi, był wychowywany na człowieka pewnego siebie i świadomego swojej wartości, a osoba, która się podporządkowuje grupie i tym silniejszym, była zaniedbywana przez rodziców? Czy to nie jest takie proste?
Nie, to nie jest takie proste. Nie możemy tego jednoznacznie powiedzieć, bo może być dziecko wychowywane, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, w rodzinie dysfunkcyjnej, będzie pełniła taką rolę bohatera i świetnie będzie sobie rodziło z przywództwem, mimo tego, że te potrzeby jego będą niezaspokojone. Będzie to wynikało z modelu takiego zachowania, którego się nauczyło. Natomiast czasem będzie tak, że znowu w grupie będzie już na tyle zmęczone, że nie będzie chciało pełnić tej roli lidera na przykład i stanie się takim antyliderem i wejdzie w rolę kozła ofiarnego czy kogoś, kto ma zupełnie inne predyspozycje. Zmienia to się też w trakcie szkół, bo może pełnić zupełnie inną rolę w podstawówce, inną w gimnazjum, a jeszcze inną w liceum. Może to być też związane ze środowiskiem, w którym będzie się obracał i tego, na ile ktoś będzie dominujący w grupie, a na ile ktoś ten obszar mu bardziej zostawi. Łatwiej mu będzie wejść w to. Może też tego nie potrzebować. Może mieć na tyle pewną w sobie pozycję i poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, że nie będzie musiał o nią rywalizować tak silnie jak ktoś, kto ma tego deficyt uwagi takiej i potrzeby akceptacji.
Przejdźmy w takim razie do następnej fazy rozwoju.
To jest okres 19-40. Różnie tutaj można by było podać, powiedzmy, że po 20 roku życia, gdzie jest to taki kryzys związany z intymnością albo izolacją. To jest faza, w której wymagane jest od nas tego, żeby zacząć wchodzić w związki, znaleźć pracę, ustabilizować swoje życie, już się określić, kim jestem, dokąd zmierzam, jak chcę, żeby wyglądało moje dalsze życie. I tutaj pojawia się taki lęk przed tym, że jak wejdziemy w związek, to utracimy swoją autonomię, że stracimy siebie, że ten partner nas będzie ograniczał. I wiele problemów się tak mocno z tym wiąże. Na ile być blisko partnera, na ile zdecydować się na małżeństwo, a na ile jeszcze chcę trochę wolności i pożyć. Czy jak wejdę w ten związek, to będę musiał zrezygnować z siebie, swoich pasji i pragnień, czy nie? I tutaj się pojawia ta izolacja, tak? Jeżeli się będę bał tego zbliżenia do drugiego człowieka, wejścia w ten związek taki intymny, emocjonalny, to będę się izolował społecznie. Będą to krótkotrwałe jakieś związki, krótkotrwałe relacje. Do tego tutaj bardzo ważna jest ta faza, o której mówiliśmy, różnicowania własnej płciowości, no bo to też nam pozwala, jeżeli ja wiem, że jestem kobietą i taką rolę pełnię i jestem z tym pogodzona, jestem uświadomiona tego, to łatwiej mi jest zaufać, że ktoś mi tego nie pozbawi, czy nie skrzywdzi, a jeżeli sama mam problem z określeniem tego, czego ode mnie wymagać, jaką jestem kobietą, jakim jestem mężczyzną, no to trudniej jest powiedzieć, że nie zatracę tej swojej autonomii, swojej pozycji, jak wejdę w związek. Tutaj też ważne jest to, na ile partnerzy będą gotowi na przyjście dziecka na świat i na ile będą tacy otwarci na tą rolę rodzica. Okres jest długi, bo 20 lat praktycznie życia, które ma się zakończyć taką umiejętnością byciem w relacji i umiejętnością bycia rodzicem.
I tutaj też czekają na nas kolejne zagrożenia.
Właśnie chyba najtrudniej jest zaufać, że ten człowiek nas nie ograniczy. Jeżeli tutaj tę fazę wcześniej mamy poukładaną, jesteśmy przez swoich rodziców nieograniczani, dali nam poczucie bezpieczeństwa, mogliśmy wychodzić z inicjatywą, ale pokazali, gdzie są te granice, to łatwiej nam będzie w związku te granice zbudować i nie bać się tego, że małżonek nas wchłonie i tutaj ograniczy. Jeżeli sami nie jesteśmy do końca pewni, czego chcemy, no to tutaj trudno wejść w bliską relację. I wtedy to dziecko będzie się znowu jawiło jako zagrożenie pozycji, zagrożenie tego, że stracę to, co mam, a ja chciałabym być najważniejsza. Tutaj też wychodzi ta nieporadność. Jeżeli było to dzieciństwo trudne, te fazy nam się nie udały, no to może dochodzi do przemocy, do związków, takich jak rozmawialiśmy pod kątem dorosłych dzieci, alkoholików, także wchodzą w relacje, kiedy no, nie są gotowi z lęku, z jakiegoś takiego poczucia tylko mnie kochaj i tu są takie zagrożenia tej fazy.
Można powiedzieć, że dotychczasowe fazy, wcześniej przez nas omówione, przedstawione przez Panią w poprzedniej audycji i teraz, prowadzi nas właśnie do tej dorosłości.
Takie kolejne spojrzenie na to, ile czynników się składa na to, kim jesteśmy. Wcześniej rozmawiałyśmy o tych rodzinach dysfunkcjonalnych. Rozmawialiśmy o tym, jak się rodzi sprawca, jak się rodzi ofiara, o tych kulturowych, społecznych czynnikach, ale też ważny jest też ten nasz rozwój i to nasze zaplecze. Bo nawet w zdrowej, cudzysłowie, rodzinie może być tak, że będziemy w okresie 5-6-latka, a coś się wydarzy. Będzie jakiś wypadek, kryzys, strata pracy i ktoś może czegoś w tym okresie nie przepracować, nie dostać, czegoś może być za mało. To nie znaczy, że od razu musiał mieć całą rodzinę złą i tak stereotypowo znowu myślimy, że on pochodzi z jakiejś strasznej patologii, bo to nie zawsze tak jest. I też to, czy my mamy bardziej taki temperament choleryczny, czy introwertyczny, czy jesteśmy bardziej cisi, czy bardziej dynamiczni, będzie wpływało na to, jakimi dorosłymi później będziemy. Jak się potrafimy bić o tą pozycję w grupie, tak? Jak się potrafimy rozpychać tymi łokciami, czy nie potrafimy. Czy będziemy właśnie to, że muszę sobie sam poradzić i walczyć o swoją pozycję, czy będziemy wychodzić z założenia, że pokorne ciele, dwie matki.
Ale tutaj nie wartościujemy, która pozycja jest lepsza.
Absolutnie nie wartościujemy. Ostatnią fazą, o której mówi Erikson, to jest faza takiej produktywności i stagnacji. I to jest okres ten po 40 roku życia, przedostatnia faza, po 40 roku życia, kiedy już mamy taką jasną odpowiedzialność rodzicielską. Powinniśmy już mieć taką pozycję zawodową w miarę ustabilizowaną. Kiedy nasz rozwój zmierza do takiej stabilizacji. Wiemy już, gdzie chcemy mieszkać, wiemy już, jaki zawód chcemy wykonywać, wiemy, czy chcemy mieć dzieci, już te dzieci zwykle są. Jesteśmy tutaj tacy zintegrowani i próbujemy no jak najwięcej, dużo tutaj mamy też pracy. To jest okres takiego rozwoju zawodowego, ale już przy tym takiej stabilizacji, tak? Więc już sobie żyjemy trochę. Dzieci sobie dorastają, chodzą do szkoły, później się wyprowadzają. Ten okres trwa od 40 do 65 roku życia. Znowu tutaj jest taki silny podział ten wiekowy. I tutaj nam się zdarzają takie zagrożenia, bo w tym wieku nam się pojawia też kryzys wieku średniego. Kryzys związany z utratą swojej kobiecości, często tak rozumiana jest menopauza u kobiet, czy ten okres klimakterium, czy andropauzu u mężczyzn, taki bilans z środka życia trochę z tym związany. I tutaj dochodzi do wielu znowu trudności i zagrożeń, bo z jednej strony wszystko jest już spokojnie. Mamy tam 60, 50 parę, dzieci wyprowadzają się z domu i zagrożeniem jest to, jak teraz na nowo żyć z tym partnerem. Do tej pory wszystkie nasze problemy to były dzieci dorastające, wychowanie dzieci. Mogliśmy tą całą uwagę skupić na dzieciach. A teraz musimy powiedzieć, jesteśmy w dużym domu albo w mieszkaniu sami i musimy się ze sobą jakoś dogadać.
Poznać się na nowo.
Trochę jest to trudne, kiedy mamy też takie poczucie, że nasze ciało i my już nie jesteśmy tacy atrakcyjni. Jak się poznaliśmy w wieku 20 lat, a później zajęliśmy się wychowywaniem dzieci, to bliżej 60 możemy się czuć już mniej atrakcyjni niż w wieku lat 20. I tutaj się właśnie pojawia dużo problemów związanych z tym okresem. Właśnie pierwsze to, jak pogodzić się z tym, że dzieci opuszczają dom. Drugi problem, jak na nowo żyć z tym mężem. Czyli tak, mamy ten syndrom pustego gniazda, opuszczonego. Nie mogę być już mamusią, jak tam jakaś inna kobieta się pojawia koło mojego syna. jak się na nowo odnaleźć w roli teściowej, jak się odnaleźć w roli teścia. Pojawia się też problem związany często ze śmiercią swoich rodziców. Mamy 50-60 lat, często rodzice umierają, więc jeszcze oprócz tego, że mamy takie własne myślenie o tym, że przekwitamy, że tracimy coś, że już nie będzie tej możliwości zajścia w ciążę, tej produktywności takiej naszej, że nasze ciało się starzeje, pojawia się też problem związany ze śmiertelnością i z tym, jak się opiekować rodzicami. Bo często jest tak, że kończymy się opiekować dziećmi, a teraz nam tutaj przychodzi opiekować się rodzicami, którzy są już w podeszłym wieku. Jest to też czas, kiedy niektóre dzieci już wracają jako tak zwane dzieci bumerangi. Były w pierwszym małżeństwie, im coś nie wyszło, albo w jakimś związku, wyprowadziły się już na studia czy gdzieś, a nagle próbują na nowo wrócić do domu. I mówimy wtedy o takim zabrudzonym gnieździe, że już odetchnęłam, pogodziłam się z tym, że ten syn jakoś, czy ta córka wyprowadzają się. Przepracowałam to, że oni sobie gdzieś poszli. Próbowałam się nauczyć na nowo z mężem żyć i rozmawiać. A teraz to dziecko znowu wróciło. I znowu teraz jest dorosłe i chce mi tutaj rządzić. I w ogóle jak? No nie mogę się nim opiekować jak maleństwem. Więc to jest takie kolejne zagrożenie. No i odnalezienie się w roli babci i podrzucania wnuków do babci. I tego, jak znowu przyjąć też synową czy zięcia do rodziny, jak się odnaleźć w roli teścia, teściowej, jakim być dziadkiem i jak dogadać się z dziećmi, że dziadkowie rozpieszczają, a rodzice wychowują, jak sobie z tym trudnością poradzić, z tym okresem rozwojowym. Ale też myślę, że dla pań jest to okres, w którym trudno im zaakceptować te zmiany fizjologiczne i tą utratę swojej kobiecości w ten sposób, że coś zanika, coś się kończy, ten okres klimakterium. Ale to może być dla nich rozwojem. Jeżeli zaczną realizować swoje pasje, być może często odkładane na później ze względu na wychowywanie dzieci, czy właśnie zbudują swoją nową relację z mężem i zbliżą się do siebie, może być to bardzo, bardzo konstruktywny okres dla nich. Natomiast jeśli chodzi o mężów, to często dla nich ten upływ czasu jest też trudny i próbują się dowartościować jako mężczyźni, tak? I mówimy tutaj, że próbują swoje ego jakoś podnieść nowymi relacjami, związkami. Często w tym okresie związek albo może rozkwitnąć właśnie dlatego, że dzieci opuściły dom, albo kończy się rozwodem. Bardzo często słyszymy o tym, że małżeństwa nie przetrwają tej próby, że tylko dzieci tak na dobrą sprawę były takim łącznikiem, a tak naprawdę to już dawno odsunęli się od siebie. Zdarza się też tak, że jedno z małżonków zacznie mówić, kurczę, dobrze, wreszcie oni wyszli z tego domu, ja teraz mogę się rozwijać, a drugie zostanie i przestanie się rozwijać. To też jest takim zagrożeniem, że no, ja się zaczynam nudzić przy tym człowieku. Więc jeżeli będą wspólne obszary, wspólne pasje, wspólne zainteresowania, oboje będą mieli w sobie taką potrzebę do tego, żeby czegoś jeszcze nowego doświadczyć, to będzie na pewno wiązało się z taką dużą szansą dla tego związku. Przemocą tutaj najczęściej okazuje się właśnie ta zdrada, czy to, że już jesteśmy tak znudzeni, że przestajemy odpowiadać na potrzeby drugiego człowieka. Czy jeżeli znowu ktoś zdradzi i próbuje tą winę przekierować na... Trudno jest mu się przyznać przed osobą, która została zdradzona do tego, no to będzie robił wiele rzeczy, które są nie zawsze racjonalne. Co też trudnego dalej się dzieje, to ten okres po 65 roku życia i według Eriksona to już jest ostatnia faza, czyli faza takiej integralności siebie, integralności własnego ego, a rozpaczą. To jest okres tak zwanego bilansu życia, kiedy mierzymy się z własną utratą sprawności fizycznej, z własnymi chorobami i z tym, że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi i że no niestety, ale śmierć spotka każdego z nas. Tutaj, jeżeli mamy takie poczucie, że nasze życie przeszło dobrze, że jesteśmy zadowoleni z niego, że mamy taką radość z dzieci, wnuków, małżonka, tego, że mamy dużo przyjaciół i to nam się udało i ten bilans wyjdzie na plus, to łatwiej nam tą własną egzystencję przeżyć, łatwiej nam się pogodzić z tym, co mamy i to jest ta integracja właśnie, ta integralność naszej osoby. Jeżeli mamy takie poczucie, że to życie nam nie wyszło, to stajemy się pełni obaw i lęku przed tą śmiercią. I tutaj możemy powiedzieć o takich zgryźliwych trykach wtedy, tak jak w tym filmie i tym, że nie potrafimy z godnością odchodzić, czy godzić się z własnym przemijaniem i śmiertelnością. I to jest też czas, kiedy trudno jest nam przyjąć opiekę, być może ze strony tych najbliższych. Córka nagle musi mnie kąpać, myć się, moja niedołężność w jakiś sposób wpływa na to, jak inni mnie postrzegają, czy potrzebuję już tej pomocy, muszę o nią prosić. Wtedy trudniej jest przyjąć tą pomoc i godzić się z tym, że ktoś musi się o nas troszczyć. Pojawiają się tutaj złośliwości, kąśliwości ze strony tych bliskich, napady agresji, furii ze strony tych osób starszych. A znowu z drugiej strony może dochodzić do przemocy fizycznej na nich, czy jakiegoś wiązania, czy tego, żeby, jeżeli jest chory, czy właśnie takiej przemocy emocjonalnej, popychani, takich zaniedbań względem nich.
Wcześniej sama zajmowałam się swoją zniedołężniałą matką, teraz ja jestem w tej roli.
A to, w jaki sposób się nią zajmowałam, ile mnie to kosztowało zdrowia i nerwów, czy ta opieka przynosiła coś dobrego, czy nie, miałam przez to problemy w swoim małżeństwie, w pracy, bo ten czas musiałam poświęcać. Czy ta mama moja, czy tata odchodził z godnością i z poczuciem tego, że życie przeżył dobrze, czy też nie, czy też byli pełni lęku. Jak towarzyszyć właśnie przy tym odchodzeniu, jak tego doświadczać, to będzie na pewno miało wpływ na to, jacy sami będziemy w tym okresie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wyręblewska, psycholog i psychoterapeuta.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.